Czwartek 22 maja z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Fabian w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon przybył do Birmy, gdzie będzie próbował osobiście przekonać juntę o konieczności przyjęcia międzynarodowej pomocy. W 10 dni po trzęsieniu ziemi w Chinach wysiłki koncentrują się przede wszystkim, by wyeliminować ryzyko wybuchu epidemii w obozach, gdzie znalazło schronienie ponad 5 milionów osób. Cena baryłki ropy naftowej przekroczyła kolejny próg w Londynie i Nowym Jorku. Płacono za nią tego ranka $135. Rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew wyruszył w pierwszą oficjalną podróż zagraniczną. Najpierw udał się do Kazachstanu, a jutro będzie w Chinach. Sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon przybył z dwudniową wizytą do Birmy. Będzie próbował osobiście przekonać generałów o konieczności przyjęcia międzynarodowej pomocy. Rano Ban Ki-moon spotkał się z premierem Birmy, Thein Seinem. Obydwaj politycy mają je spożyć razem kolację. Jest to pierwsza wizyta sekretarza generalnego ONZ-u w tym kraju od 1964 roku. W czwartek Ban Ki-moon spotkał się z przedstawicielami organizacji humanitarnych i przeleciał nad strefą dotkniętą kataklizmem. W piątek sekretarz generalny ma zostać przyjęty przez szefa junty, generała Tan Shwe, w nowej stolicy kraju Maypyidaw. Wizyta zakończy się w piątek wieczorem, ale Ban Ki-moon powróci do Rangunu w niedzielę, aby wziąć udział w międzynarodowej konferencji w sprawie pomocy dla Birmy, organizowanej pod egidą ONZ-u i ASEAN-u. Ta ostatnia organizacja uzyskała już zgodę junty na przyjazd 300-osobowej ekipy medycznej z państw azjatyckich, ale ciągle nie są wpuszczane zachodnie ekipy. Ban Ki-moon zabiega więc o rozszerzenie tej pomocy. Zwłaszcza, że prawie 2,5 miliona osób czeka na nią. W pierwszym komentarzu podczas wizyty w Birmie sekretarz generalny ONZ-u powiedział, że generałowie wykazują pewną uległość. We wtorek junta birmańska wyraziła zgodę na przyjęcie na przylot 10 ONZ-owskich helikopterów z żywnością na pokładzie. Pierwszy już dotarł do Birmy, a 9 następnych ma przylecieć w najbliższych dniach. Zostaną one wykorzystane do dostarczania pomocy mieszkańcom Delty i Rawady, gdzie drogi lądowe są nieprzejezdne. Dodajmy tylko, że Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której domaga się postawienia junty birmańskiej, jeżeli nadal będzie odmawiała przyjęcia pomocy z zagranicy, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym pod zarzutem zbrodni przeciw ludzkości. W 10 dni po trzęsieniu ziemi w Chinach wysiłki koncentrują się przede wszystkim na tym, by wyeliminować ryzyko wybuchu epidemii w obozach, gdzie znalazło schronienie ponad 5 milionów osób, które straciły wszystko w kataklizmie. Chiny potrzebują szybko kilka milionów namiotów, by zapewnić im prowizoryczny dach nad głową. Apel tej treści został wystosowany w Pekinie do społeczności międzynarodowej. ONZ i Światowa Organizacja Zdrowia wysyła kolejne transporty z pierwszą pomocą i produktami do uzdatniania wody. Bilans nadal prowizoryczny trzęsienia ziemi to ponad 51 tysięcy ofiar, ponad 29 tysięcy zaginionych i blisko 300 tysięcy rannych. Straty materialne szacuje się na ponad 2 miliardy euro. W czwartek po zakończeniu trzydniowej żałoby państwowej znicz olimpijski kontynuował trasę na wschodzie kraju. Władze chińskie podjęły decyzję, by sztafeta nie ominęła zdewastowanej prowincji Sichuan. Znicz olimpijski znajdzie się tutaj tuż przed rozpoczęciem igrzysk na początku sierpnia. Dodajmy tylko, że tybetański rząd na wygnaniu, wyrażając solidarność z dotkniętymi tragedią Chińczykami, zaapelował o zaniechanie manifestacji antychińskich, a Dalai Lama zwrócił się do Tybetańczyków, by respektowali znicz olimpijski. Taslima Nasrin, pisarka z Bangladeszu walcząca o prawa kobiet, została wyróżniona kolejną nagrodą za granicą, tym razem we Francji. Agnieszka Kumor.
Taslima Nasrin, pisarka, poetka, eseistka urodzona w Bangladeszu, przebywa w Paryżu, gdzie została zaproszona z podwójnej okazji. Staraniem oficyny wydawniczej Philippa Reya ukazała się we francuskim tłumaczeniu jej 32. już książka zatytułowana Z mojego więzienia, De ma prison. Drugą jest przyznanie jej francuskiej nagrody imienia Simone de Beauvoir o wolność kobiet w świecie. Pisarka odebrała ją z rąk sekretarz stanu do spraw praw człowieka pani Rameyad. Urodzona w roku 1962, Taslima Nasrin jest z zawodu lekarzem-ginekologiem. Dała się poznać m.in. dzięki esejom, w których opisywała dramatyczną sytuację kobiet w swoim kraju, bitych i prześladowanych przez swych mężów, cierpiących z powodu zarażenia chorobą weneryczną lub AIDS, nie mogących znaleźć zrozumienia w rodzinie, w społeczeństwie czy też ze strony lekarzy. W latach 90. Nasrin drukowała swe teksty na łamach progresywnej prasy, krytykując religijny obskurantyzm, nietolerancję i absurdalne zakazy, co ściągnęło na nią gromy ze strony konserwatywnych islamistów. Zdaniem Taslimy Nasrin, islam jest jedyną przyczyną problemów ciążących na kobietach w Bangladeszu. Ostatecznie po wydaniu w roku 1994 książki Ladja, Wstyd, opisującej pogromy mniejszości hinduistycznej przez społeczność muzułmańską, islamscy fundamentaliści wydali na nią fatwę pod zarzutem złośliwego ranienia uczuć religijnych i wyznaczyli nagrodę pieniężną za jej głowę. Nasrin uciekła wówczas do Szwecji, dzieliła przez kilka lat swe życie pomiędzy Sztokholm, Berlin i Stany Zjednoczone, gdzie przebywa jej siostra, mieszkała na krótko w Kalkucie, skąd po wydaniu nowej fatwy musiała ponownie uciekać do Europy. Autorka wierzy, że kiedyś wróci do swego domu w Kalkucie, gdzie odnajdzie kota, książki i biurko, przy którym miała zwyczaj pisać. Tymczasem jednak czuje się jak ryba wyjęta z wody. W jednym ze swych tekstów Taslima Nasrin wyznaje: piszę o kobietach w moim kraju, które chcą zrozumieć przyczyny swego zniewolenia i zrzucić upokarzające więzy. Przez wieki całe uczono je, że są niewolnicami mężczyzn, że nie mają prawa przeciwstawiać się patriarchalnym układom, że winny zachować milczenie wobec prześladujących je. Aż w końcu zapomniały, że są ludźmi, że mają niezbywalne prawo do życia wśród innych osób niezależnych i równych. Taslima Nasrin jest laureatką wielu międzynarodowych nagród i doktorem honoris causa, m.in. Uniwersytetu Amerykańskiego w Paryżu. W roku 1995 uhonorowana została nagrodą imienia Sacharowa, przyznawaną przez Parlament Europejski bojownikom o prawa człowieka.
Cena baryłki ropy naftowej przekroczyła kolejny próg. W Londynie i Nowym Jorku płacono za nią tego ranka $135. W ciągu 3 tygodni cena czarnego złota podskoczyła o $35, a w ciągu ostatniego roku więcej niż podwoiła się. Ta spektakularna zwyżka odbija się już na gospodarce światowej, a dalsze przewidywania nie są optymistyczne, jak podkreślają eksperci. Zwiększony popyt krajów rozwijających się z jednej strony, a z drugiej utrzymanie produkcji na tym samym poziomie przez państwa OPEC-u pomimo silnych nacisków Stanów Zjednoczonych sprawiają, że to jeszcze nie koniec kłopotów. Nastroje nie poprawia też fakt, że pozostające poza OPEC-iem państwa produkujące ropę jak Norwegia, Meksyk, Stany Zjednoczone nie czerpią z nowych źródeł, a Rosja również nie zwiększyła w tym roku wydobycia. Bank Goldman Sachs przewiduje, że cena baryłki może podskoczyć w ciągu 2 lat do $150. Wobec ostatnich wydarzeń na giełdzie istnieje poważna obawa, że te przewidywania sprawdzą się dużo wcześniej. Dodajmy tylko, że prezes Totalu, Christophe de Margerie, zapewnił w wywiadzie dla giełdowego tygodnika Revenu, że cena ropy nie powinna przekraczać $80 za baryłkę. To oddawałoby realne koszty. Jak widać, ze zdaniem prezesa koncernu naftowego zupełnie nie liczą się giełdy światowe. Generał Dawid Petraeus jest dobrej myśli i uważa, że przed zakończeniem swej misji, czyli przed wrześniem tego roku, zaproponuje zmniejszenie oddziałów amerykańskich w Iraku. Tymczasem, jak poinformowała iracka policja, w nocy ze środy na czwartek zginęło 8 irackich cywilów, w tym 2 dzieci. Samochód, w którym się znajdowali okoliczni pasterze, został ostrzelony przez amerykański helikopter. Rzecznik amerykańskiej armii tłumaczył, że zauważono podejrzane działania działania, jadący samochodem ludzie nie chcieli się zatrzymać. Miało to miejsce 180 km na północ od Bagdadu. W samej stolicy natomiast miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W środę wieczorem Narodowa Orkiestra Symfoniczna grała koncert muzyki klasycznej zorganizowany pod egidą ONZ-u i wpisujący się w program dialogu i pojednania w Iraku. Rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew wyruszył w pierwszą oficjalną podróż zagraniczną. Najpierw udał się do Kazachstanu, bogatego w złoża ropy i gazu, skąd Rosja sprowadza najwięcej tych surowców. Prasa rosyjska podkreśla, że w Astanie przewidziane jest podpisanie umów dotyczących wykorzystania kosmosu w celach pokojowych. Tematem rozmów będzie również współpraca w dziedzinie energetycznej. Niewykluczone, że prezydent Nursultan Nazarbajew poruszy też sprawę integracji gospodarczej Kazachstanu i Rosji. Rozmowy na temat energii Dmitrij Miedwiediew będzie kontynuował w piątek podczas wizyty w Chinach. Moskwa i Pekin są bliskie zawarcia umowy w sprawie konstrukcji budowy rurociągu, którym płynęłaby w stronę południowego sąsiada syberyjska ropa, zapewnił nowy rosyjski prezydent jeszcze przed wyjazdem do Pekinu. Rosja, Chiny, Kazachstan oraz Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan należą do Szangajskiej Organizacji Współpracy, która, jak podkreśla depesza AFP, jest przedstawiana jako przeciwwaga do NATO. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
No i znowu prasa paryska pełna jest tematów typowo francuskich. Na głównym miejscu mamy zdecydowany sprzeciw związków zawodowych wobec przedłużenia wymaganego do emerytury stażu pracy. Nie ma w tym nic dziwnego, związki od tego są, żeby się sprzeciwiały, a szczególnie we Francji nie przepuszczą żadnej okazji, żeby zamanifestować swoją obecność. Trwa strajk kolei francuskich i to właśnie jest drugi temat dzisiejszej prasy. Odnotujmy, że Le Figaro w rubryce sportowej zamieścił artykuł o Robercie Kubicy, pierwszym polskim kierowcy Formuły 1. Na pierwszej stronie tej samej gazety czytamy o tekście napisanym przez 16-letniego Artura Rimbaud, podpisanym pseudonimem Jean Baudry i odkrytym niedawno przez przypadek u jednego z paryskich bukinistów. Na ostatniej zaś stronie mamy artykuł poświęcony Cherry Blair i jej autobiografii, która oczywiście stała się sukcesem handlowym. Krytycy natomiast zarzucają jej, że dotyczy ona przede wszystkim byłej pani premierowej, a w znacznie mniejszym stopniu jej męża. Publika czekała na smakowite kąski dotyczące zakulisowego życia pod numerem 10 na Downing Street, anegdotki dotyczące niełatwych kontaktów między Tonym Blairem i Gordonem Brownem. Zamiast tego otrzymała relacje z pierwszego porodu Cherry, w czasie którego Tony był kompletnie beznadziejny, i opowieść o poczęciu ostatniego z szeregu dzieci państwa Blair. Wynurzenia te kosztowały panią Blair pretensje ze strony wydawców, którzy określili ją mianem próżnej i powierzchownej żmii. Fakt, że kilka cytatów było raczej godnych literatury dla kucharek, przepraszam wszystkie kucharki, zwłaszcza te, które mają ambicje intelektualne, używam tego określenia w znaczeniu symbolicznym i archaicznym. Bo nawet przyzwoita autorka romansów miłosnych chyba by się ich powstydziła. To skądinąd zadziwiające, jak kobieta ponoć inteligentna potrafi mnożyć gafy i niezręczności, używać dokładnie tych słów, które są akurat w tym momencie najmniej odpowiednie i wyglądać tak, jak wygląda pani Blairowa, a już nie będę nadużywać niepotrzebnych określeń. A ten Tony taki miły. Na pierwszej stronie La Croix znajdujemy optymistyczny artykuł, w którym czytamy, że młodzież ma się lepiej niż myślą dorośli. Z ostatnio przeprowadzonego sondażu wynika, że znaczna część młodzieży jest ze swego życia zadowolona. Ankietę przeprowadzono wśród 850 uczniów i 800 profesorów i pielęgniarek szkolnych. Jak się okazało, 72% ankietowanych młodych ludzi stwierdziło, że obecne życie ich satysfakcjonuje. 80% zeznało, że nie ma problemu z dogadaniem się z rodzicami, a 70% uznaje ich autorytet. Jedyny mniej radosny ton to presja w szkole, na którą skarży się połowa młodzieży. No gdyby się nie skarżyli na presję w szkole, to już naprawdę byłoby to załamujące. Ja i tak przyznam, że mnie te wyniki mocno zaniepokoiły. 70% uznaje autorytet rodziców. A cóż to za młodzież, która się nie buntuje, choćby głupio, na złość mamie odmrożą sobie uszy. Jeśli nie teraz, to kiedy będą przeciwko? No na pewno nie jak zaczną karierę zawodową. Czyżby nastały czasy totalnej uległości? Młodzież, która zgadza się ze starymi? Toż to prawie apokalipsa. Ja się nie zgadzam. Wróćmy jednak do naszego sondażu. 10% pytanych przyznało, że czują się samotni, niezrozumiani, że nie mają nikogo, komu mogą się zwierzyć. Najbardziej zadziwiające w wynikach ankiety jest jednak co innego. To mianowicie, że w oczach dorosłych młodzież jest znacznie mniej szczęśliwa niż we własnych oczach. Aż 72% dorosłych uważa, że młodzi nie są szczęśliwi. Tak też pisze Dominik Kiniowla, kłama się morale społeczeństwa francuskiego. Każdy z osobna jest raczej szczęśliwy, ale w grupie martwią się o przyszłość społeczeństwa w ogóle i bliskich osób w szczególności. Ten zbiorowy niepokój, nieufność stały się francuskim znakiem narodowym. Więcej optymizmu pozwoliłoby stworzyć większą dynamikę, dać większy rozmach. Niestety, pesymizm jest zawsze elementem hamującym.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA Sepp Blatter skierował na ręce prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego list z apelem o przywrócenie klubom piłkarskim ich tożsamości narodowej, pisze dziennik Le Monde. Blatter ma nadzieję, że Sarkoziemu uda się przekonać partnerów z Unii do koncepcji wyjątkowości sportowej. Ta dziwnie brzmiąca fraza jest nawiązaniem do przeświadczenia Francji i Francuzów o wyjątkowości francuskiej, czy to będzie kultura, czy kwestia łowienia dorszy. Tym razem chodzi nie o ograniczenia ilości łowionych ryb, lecz o limity dotyczące liczby cudzoziemców grających w klubach piłkarskich. Blatter, który już od 10 lat stoi na czele FIFA, ma nadzieję, że wreszcie w tym roku w czasie kongresu w Sydney 29 maja uda mu się przeforsować swój projekt określany jako 6+5. Chodzi o to, aby w drużynie piłkarskiej grało 6 zawodników pochodzących z tego samego państwa co klub i najwyżej 5 obcokrajowców. Przypomnijmy, że zdarzały się takie sytuacje w londyńskim Arsenale, kiedy to na boisku nie było ani jednego Anglika, a trener też nie wyspiasz, bo Francuz. Na początku maja deputowani europejscy odrzucili propozycję Blattera. Michel Platini, przewodniczący UEFA, jest zdania, że pomysł 6+5 jest dobry, tyle że niezgodny z prawem. Blatter uważa, że ma w Platinim sojusznika, gdyż od czasu, gdy Francuz stanął na czele UEFA, organizacja ta stała się bardziej europejska niż w poprzednich latach. 1 lipca Francja obejmuje na pół roku przewodnictwo w Unii, stąd apel szefa FIFA do prezydenta Sarkoziego. Co więcej, obecność w rządzie Bernarda Laporta, byłego trenera piętnastki francuskiej i zwolennika wprowadzenia w rugby zasady 10+5, stwarza nadzieję na to, że Francja będzie działała na rzecz koncepcji ograniczenia liczby cudzoziemców w europejskich klubach piłkarskich. Ostateczna decyzja należy do szefów rządów 27 państw Unii. Jeśli odrzucą oni projekt 6+5, to dojdzie do konfrontacji, zapowiada Sepp Blatter na łamach francuskiego dziennika Le Monde. Blatterowi chodzi nie tylko o przywrócenie piłkarskiej Europie w wydaniu klubowym europejskiego charakteru. Jego zdaniem na wprowadzeniu ograniczeń zyska także futbol w Afryce i w Ameryce Południowej, skąd przybywają do Europy tysiące zdolnych, setki bardzo zdolnych i dziesiątki wyjątkowo zdolnych piłkarzy. Blatter chce też sprawiedliwości, wskazując na tegoroczny finał Ligi Mistrzów, piętnuje to, że tak wysoko zachodzą tylko najbogatsze kluby jak Manchester United czy Chelsea, które mogą sobie pozwolić na kupno najlepszych. Trochę to brzmi jak futbolowa polityczna poprawność, a Sepp Blatter sprawia przy tym wrażenie piłkarskiego Robin Hooda.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Ministrowie spraw wewnętrznych zachodniego obszaru basenu Morza Śródziemnego zebrali się we czwartek w Mauretanii na konferencji poświęconej światowemu handlowi narkotykami i terroryzmowi. Obok francuskiej minister pani Michelle Alliot-Marie w konferencji udział wzięli przedstawiciele 12 państw, w tym Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Malty, Maroka, Algierii, Libii, Tunezji, których przyjął gospodarz spotkania Mauretania. Delegacje Mali, Senegalu i Nigru zostały zaproszone w roli obserwatorów. Otwierając koniec 13. konferencję ministrów spraw wewnętrznych zachodniego obszaru basenu Morza Śródziemnego. Prezydent Mauretanii wyraził gotowość swego kraju do walki z terroryzmem, takim jak choćby radykalny islamizm. Prezydent Abdallahi dodał, że jego kraj wreszcie uświadomił sobie realne niebezpieczeństwo, jakie stanowi dla Mauretanii, ale również dla odwiedzających ją turystów zagranicznych, aktywność północnoafrykańskiego odłamu Al-Kaidy. Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku 4 francuskich turystów zostało zabitych podczas trekkingu w Mauretanii przez napastników przynależnych do Al-Kaidy w krajach Magrebu. Pani Michelle Alliomarie ze swej strony w rozmowie z wysłannikiem specjalnym RFI na konferencji w Nouakchott, Olivierem Shermanem, potwierdziła pełną determinację Francji w walce z handlem narkotykami i terroryzmem. Te spotkania są niezwykle ważne, gdyż pozwalają na skoncentrowanie się na tematach wysokiego ryzyka, jak terroryzm, zorganizowana przestępczość i międzynarodowy handel narkotykami. Francuska minister podkreśliła kapitalną wagę wymiany informacji między krajami uczestniczącymi w konferencji, zwłaszcza z policją mauretańską. To fakt ważny w przededniu prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, albowiem jednym z jej priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwom krajów Unii. Nie można jednak działać w oderwaniu od sytuacji międzynarodowej.
Le travail que nous pouvons faire en commun avec des pays extérieurs à l'Europe et tout particulièrement les pays de la Méditerranée occidentale sont très importants. L'implantation
Powołanie do życia Europejskiego Centrum do Spraw Walki z Narkotykami i Uzależnieniami Narkotykowymi w Lizbonie pozwoliło na przejęcie ogromnych ilości narkotyków transportowanych z krajów Ameryki Łacińskiej do Europy drogą morską przez ocean. Z tej przyczyny niektórzy handlarze zmienili taktykę działania, przenosząc część tranzytu na kontynent afrykański, chodzi głównie o Senegal i Nigerię. Ważnym zatem projektem jest powołanie do życia podobnego centrum do walki z narkotykami, które skupiłoby się tym razem na drodze tranzytowej przez basen Morza Śródziemnego. Francja zaproponowała na siedzibę tego centrum Toulon po Lizbonie, która stanowi swoistą barierę atlantycką. Toulon byłby nową barierą skierowaną na drogę Śródziemnomorza.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
200. rocznicę urodzin Honoré Daumière'a Francuska Biblioteka Narodowa uczciła dwoma wystawami. Jedna pod wszystko mówiącym tytułem Daumier czynna jest do końca czerwca w starym gmachu przy ulicy Richelieu i dotyczy jego dorobku graficznego. Drugą o nazwie Daumier i spadkobiercy gości nowy gmach, tak zwana Biblioteka Mitterranda. Można na niej zobaczyć poprzez rysunki Tima, Plantu, Cabu i innych skonfrontowane z litografiami Daumière'a, jak wiele współczesna karykatura polityczna zawdzięcza jego pomysłowości i zaangażowaniu w społeczno-polityczną debatę. Michał Anioł Karykatury, jak go nazwano, jest autorem około 4000 rysunków, a obraz epoki rozciągający się od tzw. monarchii lipcowej do końca II Cesarstwa, czyli od lat 30. do 70. XIX wieku, nie ma nic do pozazdroszczenia balzakowskiej komedii ludzkiej. Na wystawie w starym gmachu zobaczyć można 220 doskonale zachowanych oryginalnych litografii Daumière'a, to znaczy litografii autorskich odbitych na papierze wysokiej jakości, znacznie lepiej wychwytującym niuanse rysunku niż papier gazetowy dziennika Charivari, w którym były regularnie publikowane. Pochodzą one głównie ze zbiorów Biblioteki Narodowej, która posiada niemalże komplet dorobku Daumière'a, a uzupełnieniem są szczególnie rzadkie egzemplarze i próby ilustrujące etapy pracy artysty. Z czterostronnicowym dziennikiem Charivari, publikującym codziennie jeden rysunek, Daumier związany był przez 40 lat. To dzięki niemu właśnie dziennik ten przeszedł do historii, choć istniał aż do roku 1937. Ale i odwrotnie. Daumier zawdzięczał Charivari stosunkowo szerokie rozpowszechnienie swych rysunków. Nakłady wahały się od 1000 do 3000 egzemplarzy. Twórczość Domiera zaprowadziła go już na samym początku kariery do więzienia. Został skazany na 6 miesięcy za obrazę osoby króla Ludwika Filipa w rysunku przedstawiającym go jako Gargantuę. Choć musiał potem po przywróceniu cenzury w 1835 roku wystrzegać się bezpośredniej karykatury politycznej, odegrał się sowicie dzięki motywowi gruszki, który narzucił w swych rysunkach jako symbol królewskiego oblicza. Równocześnie już w początkach lat 30. rozwinął inne aspekty swego talentu. Pierwszorzędne miejsce w historii sztuki zajęła jego kompozycja Rue Transnonain. Reportażowy, powiedzielibyśmy dzisiaj, obraz pospolitej zbrodni. Rysunek ten z miejsca zdobył uznanie jako nowatorska forma obrazu historycznego, co potwierdził w dalszych latach rozkwit malarstwa realistycznego. Prócz przebogatej galerii karykatur najrozmaitszych osobistości, Domierowi zawdzięczamy całe serię karykatur obyczajowych. Jak pisał Baudelaire, Domier dokonał, cytuję, decydującej inauguracji karykatury obyczajowej. Do tych serii należą m.in. paryskie typy, obyczaje małżeńskie, zacni mieszczanie albo aktualności i szkice paryskie, letnie, zimowe, myśliwskie, muzyczne, teatralne i inne. Prócz tego Domier był autorem rysunków alegorii, stanowiących przenikliwe, a często gorzkie komentarze do aktualnych wydarzeń politycznych, szczególnie w latach 1848-1851 i w późnych latach 60. Wystawa w Bibliotece Narodowej pozwala też śledzić ewolucję stylu Domiera i doskonalenie technik dostosowywanych do tematu. Podparyskie szkice z natury czynią z niego jednego z wielkich prekursorów impresjonizmu. Wystawie, by tak rzec fizycznej, towarzyszy wystawa wirtualna, którą można odnaleźć w witrynie Biblioteki Narodowej bnf.fr albo bezpośrednio korzystając z linku na naszej stronie internetowej przy niniejszej kronice.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczyska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Pierwsza Złota Palma 61. Festiwalu Filmu w Cannes została już przyznana. Otrzymał ją w podziękowaniu za imponujący dorobek artystyczny portugalski reżyser Manuel de Oliveira, który w tym roku obchodzić będzie swe setne urodziny. W wypełnionej po brzegi publicznością najpiękniejszej sali projekcyjnej Pałacu Festiwalowego w obecności jury i dyrekcji festiwalu, a także portugalskiego przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, ministra kultury Francji pani Christine Albanel oraz amerykańskiego aktora i reżysera Clinta Eastwooda wręczył mu ją jego ulubiony aktor Michel Piccoli. Jestem bardzo wzruszony tą złotą palmą, którą mi wreszcie przyznano, powiedział mistrz portugalskiego kina, prowokując ogólną wesołość na sali. Bardzo sobie cenię, że dostaję ją w ten właśnie sposób, ponieważ nie bardzo lubię wchodzić w konkurencję z kolegami. To jest najwłaściwsza forma przyjmowania nagrody.
J'aime énormément
de recevoir de cette façon-là, parce que je n'aime pas trop la compétition.
Manoel de Oliveira urodził się 18 grudnia 1908 roku w Porto. I choć większość swych filmów nakręcił po ukończeniu 60 roku życia, to mówi o sobie, że jest ostatnim przedstawicielem starych, dobrych czasów kina niemego. Jako młody człowiek chciał zostać aktorem komediowym, ponieważ fascynowała go sztuka Francuza Maxa Lindera. W końcu wybrał jednak reżyserię, a swój pierwszy film, dokument Duro, Praca na rzece, nakręcił w 1931 roku. Prawdziwą renomę zyskał sobie jednak dopiero po 80. Pierwszą nagrodę na festiwalu w Cannes, a była to nagroda jury, otrzymał w 1999 roku za List. 78 lat z mego stuletniego życia spędziłem na realizowaniu pasji, która wszystkich nas tu gromadzi. Przez cały ubiegły wiek rosłem wraz z kinem i dzisiaj wiem, że dzięki kinu urosłem także sam. Niech żyje kino, powiedział niemłody, ale ciągle pełen werwy i dowcipu pan, wykonując ze swą złotą palmą pas de danse przed kamerami zachwyconych fotografów i zapowiadając swe dwa nowe filmy. Z pierwszym chce zdążyć na przyszłoroczny festiwal w Berlinie, drugi planuje pokazać na 62. festiwalu w Cannes. 78-letni Clint Eastwood, który uczestniczył w jubileuszu de Oliveiry, wyznał, że czuł się jak młodzik, szczęśliwy na myśl, że ma przed sobą jeszcze 20 długich lat pracy. Clint Eastwood w Cannes nie był przez ostatnich 5 lat. Film, który pokazał tu w 2003 roku, Mystic River, z Seanem Pennem, przewodniczącym tegorocznego jury w jednej z głównych ról, bardzo się widowni podobał, nie zdobył jednak żadnego wyróżnienia. Czy to niedopatrzenie zostanie naprawione w tym roku? Reakcja widzów po projekcji prasowej najnowszego filmu Eastwooda, Changeling, pozwala mieć na to nadzieję. Blisko 2,5-godzinna historia matki poszukującej w Ameryce lat 20. swego porwanego syna jest jednym z najlepszych dzieł reżysera, 4-krotnego już laureata Oscarów, który jest także producentem swego filmu i autorem muzyki. Najlepszą rolę swej kariery gra w nim 32-letnia Angelina Jolie, która wcieliła się w postać Christine Collins, samotnej matki, której 9-letni syn Walter znika pewnego dnia bez śladu w Los Angeles. 5 miesięcy później policja przyprowadza jej chłopca, który twierdzi, że nazywa się Walter Collins. Kobieta wie jednak doskonale, że to nie jest jej dziecko i zaczyna walczyć o wszczęcie śledztwa i poszukiwań. Skorumpowana policja amerykańska nie zamierza przyznać się jednak do porażki i rezygnować z reklamy, jaką jest dla niej rzekome odnalezienie uprowadzonego chłopca. Zbuntowana matka zamknięta zostaje w szpitalu psychiatrycznym. Z pomocą przychodzą jej dopiero charyzmatyczny pastor i adwokat pełen determinacji. Ich akcja doprowadza do aresztowania seryjnego mordercy dzieci.
Well, aren't you gonna... What? What do you say?
It's not my son.
Well, I'm sure you're mistaken.
I'm not mistaken.
Look, he's been through 5 terrible long months. He's lost weight. He's changed.
I would know my own son.
All I'm saying is you're in shock and he's changed. What's your name? Can you tell me your name?
Walter Collins. It's a common name.
Where do you live, Walter? You know your home address?
I live at 210... Avenue 23.
Changeling powstał w oparciu o autentyczne fakty. Jest bardzo wiernym obrazem niesprawiedliwości amerykańskiego społeczeństwa lat 20. XX wieku. Film rzuca ostre światło na sposób, w jaki instytucje policyjne, sądownicze i psychiatryczne traktowały klasy niższe tego społeczeństwa, głównie kobiety i dzieci. Kamizelki bezpieczeństwa, silne dawki lekarstw uspokajających, elektrowstrząsy przedstawiane jako środki lecznicze były wtedy, o czym przypomina Clint Eastwood, prawdziwymi machinami do miażdżenia buntu społecznego i instytucji demokratycznych. Korupcja i maczyzm były codziennością, a pedofilia tematem tabu.
As it used to be. Damn, I thought that was closer. Oh,
Johnem Eastwoodem, a wcześniej ze Stevenem Spielbergiem, który w Cannes pokazał czwarty odcinek przygód Indiana Jonesa, na najbardziej prestiżowy festiwal filmu autorskiego na świecie z wysoko podniesionym czołem wkroczyła kinematografia hollywoodzka. Stosunki Cannes i Hollywoodu były zawsze burzliwe. Przewodniczący festiwalu Gilles Jacob porównuje je do tego, co się dzieje w niektórych małżeństwach, na pozór niedobranych, ale w istocie uzupełniających się. W pierwszych latach istnienia festiwalu w Cannes Amerykanie przesyłali na francuską imprezę mało liczące się filmy, zrealizowane przez nieliczących się reżyserów z nieciekawymi aktorami. Potem sytuacja zaczęła się stopniowo zmieniać. Złotą Palmę otrzymał Apocalypse Now, pokazano E.T. Na pół roku przed wejściem filmu na ekrany w USA odbyła się premiera Manhattanu Woody Allena. Było następnie kilka pamiętnych Złotych Palm dla Seksu, Kłamstwa i Wideo Stevena Soderberga, Sailora i Luli Davida Lyncha oraz sporo skromniejszych sukcesów wylansowanych właśnie w Cannes. Amerykańscy reżyserzy i aktorzy, a także producenci uwielbiają festiwal w Cannes. Dlaczego? Czym się on różni od innych festiwali, od słynnych amerykańskich Oscarów? Cannes z pewnością ma w sobie coś magicznego. Słynne schody prowadzące do pałacu festiwalowego, flasze aparatów fotograficznych, tysiące gapiów wyczekujących godzinami, by przez sekundę ujrzeć ukochaną gwiazdę, błękitne morze tuż obok i wszechobecne wysokie palmy. Wszystko to sprawia, że ekipy filmowe mają uczucia wstępowania na Olimp. W Hollywoodzie w czasie uroczystości nadawania Oscarów reżyserzy i aktorzy mają do pokonania trzy schodki, a potem jest płasko. Nie ma tego rozmachu i energii, które biją od Cannes. Wrażenia, że sława i szczęście są w zasięgu ręki.
International.
Là, je sens prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. sauf les aveugles, bien entendu.
RFI, 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 RFI.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Nocny lot balonem nad Paryżem. To brzmi jak bajka. Niestety stało się inaczej. Po kilku dniach wspaniałej, upalnej pogody nad Francją nadciągnęły chmury. Zagrzmiało, zazgrzytało, no i z podniebnych wypraw nici. Trzeba się było obejść smakiem. Z Paris by Night z lotu balonem pozostały przystawki przygotowane przez Lanotra na koktajl poprzedzający lot balonem. Burza była zbyt dużym zagrożeniem, aby można było zrealizować przedsięwzięcie. Toteż do gondoli wsadzono kilka bardzo ważnych osobistości, które wcześniej dokonały uroczystego przecięcia wstęgi i balon poszybował na 3 metry w górę, aby opaść zaraz na ziemię. Takie wodowanie statku bez wody. Przerwany nocny lot. Nie jest to pierwszy balon nad Paryżem, ale pierwszy, który stał się ekologiczną witryną stolicy Francji. 15 lat temu dwóch młodych absolwentów Politechniki, Jérôme Giacomoni i Mathieu Gobi, wpadli na pomysł okraszenia miejskiego krajobrazu balonem na uwięzi. Założyli przedsiębiorstwo, które z wolna zaczęło sobie zdobywać renomę i teraz obok brytyjskiej firmy stało się największym na świecie specjalistą w tej dziedzinie. Od tego czasu w 20 państwach zainstalowano 50 takich balonów na smyczy, między innymi w Niemczech, Belgii, USA czy Hiszpanii. W 1999 roku tego typu aerostat poszybował nad Paryżem, wzbijając się na wysokość 150 metrów, czyli do połowy wieży Eiffla. Od tego czasu 35-metrowej wysokości balon przewiózł 500 000 chętnych popatrzenia na Paryż z lotu ptaka. Wypełnia go 6000 litrów ekologicznie nieszkodliwego helu. W połowie maja balon powtórnie inaugurowano. Stał się on bowiem doskonale widocznym w promieniu 20 km latającym wskaźnikiem stopnia czystości powietrza lub, jak to woli, zanieczyszczonej substancji, którą wdychają mieszkańcy Paryża. Od godziny 21 balon rozjaśnia się w kilku kolorach. Jego górna część wskazuje jakość powietrza nad całym miastem. Dolna informuje o tym, jakie jest powietrze na głównych węzłach komunikacyjnych stolicy. Zielony kolor to znaczy, że jest czym oddychać. Pomarańczowy to już trudniej. Czerwony to sytuacja alarmowa. Zdarzają się one coraz rzadziej takie sytuacje, natomiast aż 50 dni w roku notowane są na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach stany, w których spaliny udają powietrze. Wtedy na dolnej części balonu zapalają się czerwone punkty. W pomiarach bierze się pod uwagę trzy czynniki. Dwutlenek azotu, ozon i zanieczyszczenie pyłami. Podziwiając balon, który na stałe mieszka w zachwycającym nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny architektury ogrodu w parku André Citroën, dochodzącym aż do kamiennych nadbrzeży Sekwany, trudno jest się oprzeć pytaniu o to, co by się stało, gdyby taki aerostat urwał się z łańcucha jak burek z postronka. Marek Kufel, obecny wraz z dwoma partnerami z tej samej krakowskiej firmy na inauguracji Air de Paris, wyjaśnia, że w górnej części znajduje się klapa i pilot, pociągając za linę, wypuszcza gaz. Powłoka powoli opada i kończy się na kilku omdleniach co bardziej wrażliwych pasażerek lub pasażerów. Gdyby nie było tych klapek i balon poszybowałby w przestworza, to po dotarciu do stratosfery w związku z panującym tam ciśnieniem eksplodowałby, rozrywając się na kawałki. Obecność krakowskiej delegacji na pokazach nie była bez przyczyny. Okazało się, że firma Marka Kufla chce podobny balon zainstalować nad Krakowem. Powód jest prozaiczny. Miasto Smoka Wawelskiego cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów, a brakuje mu punktu wysokościowego. Chociaż przydałby się taki balon szybujący nad Wieżą Mariacką i Sukiennicami. Ponoć jednak są trudności, bo część rajców miejskich rozdziera szaty i do tego nie chce dopuścić. Nad Paryżem po raz pierwszy człowiek wzniósł się balonem 21 listopada 1783 roku. Jean-François Pilâtre de Rozier i Marquis de Arlande jako pierwsi ludzie na świecie poszybowali w gondoli Montgolfiera na wysokość 1000 metrów. Lot trwał kilkanaście minut. Przelecieli 10 kilometrów startując ze zburzonego w 1926 roku pałacu Met, w którym mieszkała królowa Margot, potem pani de Pompadour, wreszcie następca tronu przyszły Ludwik XVI tutaj przyjmował Marię Antoninę. 10 dni po pierwszym locie Pilatrza i Markiza d'Arlande na oczach 30 tysięcy gapiów z ogrodu w Tuileries wystartowali do pierwszego lotu balonem wypełnionym gazem inżynierowie Charles i Robert. W niecałe 100 lat później, w 1878 roku nad Paryżem pojawił się pierwszy balon przeznaczony do ruchu pasażerskiego. W ciągu 100 dni przewiózł 35 tysięcy pasażerów. Jednak najsłynniejsze były balony, dzięki którym Paryżanie mogli wydostać się z oblężonego miasta. Był rok 1870. Z gromkich okrzyków na Berlin pozostały wytarte wspomnienia. Napoleon III poniósł klęskę pod Sedanem, poddając się królowi Prus Wilhelmowi. Po dwóch dniach wieść o tym dotarła do Paryża, wywołując potężny wstrząs. wstrząs, ale niemal natychmiast po nim przyszło uczucie ulgi. Nawet w burżuazyjnych dzielnicach cieszono się, że oto nadszedł kres Ludwika Napoleona i drugiego cesarstwa. Żona cesarza na wszelki przypadek schroniła się za kanałem La Manche, uchodząc do Anglii. 66-letnia Jorson pisała z entuzjazmem o trzecim przebudzeniu się republiki, a pewien młody człowiek w czerwonej czapce, który wdrapał się na latarnię, przez 3 godziny bez przerwy śpiewał Marsyliankę. Zapanował irracjonalny optymizm, spoza którego wyglądał nieznający się na żartach kanclerz Bismarck. Nie przestraszyły go buntuczne słowa Wiktora Hugo, że były Ateny, był Rzym, teraz jest Paryż, miasto miast. Prusacy stanęli u wrót miasta. Zaczęło się oblężenie. Mimo że w Lasku Bulońskim pasło się 40 tysięcy wołów i ćwierć miliona owiec, wkrótce zaczęło brakować żywności. W świątecznym menu w Grand Hotelu znalazły się rosół z koniny z grisikiem, szaszłyk z psiej wątróbki, potrawka z kota w majonezie, psia łopatka, begonie w sosie i pudding na końskim szpiku. W innych restauracjach proponowano steki ze słonia z miejskiego zoo lub potrawki ze szczurów. W większości żyło się znacznie gorzej, bo wszystkiego brakowało, a drzewa na polach elizejskich porąbano na opał. W takich warunkach, gdy na Paryż spadały pociski pruskiej artylerii, ze stolicy udało się dzięki balonom wydostać 168 osobom, które na oczach zdumionych i bezradnych pruskich żołnierzy poszybowały daleko poza linię frontu, aby organizować odsiecz.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Historia pewnej podróży to ostatni album Grzegorza Turnała, w całości poświęcony Markowi Grechucie. Płyta ukazała się pod koniec 2006 roku, a ściślej w listopadzie, i została bardzo dobrze przyjęta. Mile rozczarowali się miłośnicy spuścizny Grechuty, potwierdzili swe gorące uczucia do Turnała jego wierni admiratorzy. Artysta przyznaje, że swą muzyczną drogę do twórczości Grechuty rozpoczął od słuchania jego koncertów w krakowskiej piwnicy. Podróżą Turnał składa hołd swojemu mistrzowi w formie muzycznej wędrówki. Wszystkie teksty na tym albumie eksponują motyw podróży jako metafory ludzkiego losu.
Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
Tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały. Lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Usłyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Lecz gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą,
a zwłaszcza dookoła świata.
Tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Dzięki wojażom po świecie z koncertami byłem w wielu miejscach bardziej i mniej fascynujących. Te najbardziej fascynujące postanowiłam uwiecznić w moich piosenkach. Tak pisał na swoim albumie Niezwykłe Miejsca Marek Grechuta. Na płycie Historia pewnej podróży Turnała znajdujemy nowe, często zaskakujące interpretacje przebojów Grechuty, takich jak Korowód, Motorek, Zadymka, Wędrówka czy Gdziekolwiek. Ale również mniej znane utwory autora dni, których nie znamy w dojrzałym, turnałowskim, jak ktoś powiedział, brzmieniu, między innymi Skąd przychodzimy, Landskorona, Nie wiem o trawie. W twojej postaci, w Gaju i w Będziesz moją panią pojawiają się jazzowe półtony odkrywające słoneczne, uśmiechnięte z cicha pęk pokłady optymizmu tkwiące głęboko w piosenkach Grechuty. Turnał pobudza do tańca młode żądze.
Drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych pni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękit. Szerokie okna i jasne smugi od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne szerokie okna i jasne smugi od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, chylą się żółte mlecze, w doliny napływa górcień. Cichy odwieczerz, już późno, już późno, już późno. Podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas w ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej. Boisz się. Nie ma się czego bać, nie ma się czego. To tylko księżyc idzie,
cię znam, błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lamp. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam.
Historia pewnej podróży to pełna energii, improwizatorska w dużej mierze, nostalgiczna chwilami, płyta dla miłośników twórczości obu artystów. Jeden drugiego nie przykrywa, nie umniejsza, to hołd Turnała dla Grechuty, a zarazem dojrzały, twórczy, w pełni udany krążek.
Kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie. Kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryją. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic. Zasnąć, nim nie wymyślił granic. Zapatrzeń w tańcu, zapatrzeń w siebie, zapatrzeń w słońcu, zapatrzeń w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryją. Kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem. Kto z gwiazdozbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres:
116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.